Dzisiaj możemy gromadzić się w Twojej obecności, że możemy, Panie, uwielbiać Twoje imię, że jesteśmy zdrowi i mogliśmy tutaj przyjść. I Panie, dziękuję Ci, że Duch Święty dzisiaj jest tutaj, że Go przysyłasz, że jesteś obecny w Duchu Świętym, by nas błogosławić, by nas podnosić, by nas uczyć, by nas prowadzić swoją drogą, by rozpalać nasze serca, by dawać Twoją wizję, byśmy wiedzieli, jak żyć. Panie, bez Ciebie nie ma życia. Bez Ciebie byśmy wszyscy zginęli. A, chwała Ci, Panie. Amen. Z Agatą weszliśmy dzisiaj tutaj i nie mogliśmy się nadziwić temu, co ujrzeliśmy. Ta sala, w ogóle wszystko się zmieniło. Bóg was kocha bardzo obficie, skoro takie zmiany tutaj zachodzą. Macie chyba najbardziej muzykalny zbór na Pomorzu. Nie wiem, czy nie w Polsce. Jak tutaj byliśmy przedtem, to 3 osoby grały, a teraz gra tak dużo i średnia wieku lat 19, albo może 18 nawet. Także to jest wspaniałe. A to jest taki wyznacznik, jeżeli w kościele są ludzie tacy, 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 to znaczy, że jest to zdrowy kościół i że on nie wymrze. A na tym nam zależy, żeby rodzina nie wymarła. A z drugiej strony byłem cię świadkiem cudu uwielbieniowego. Od czasu do czasu taki cud w różnych kościołach widzę. Rozpoczyna się nabożeństwo, kościół jest pusty, zamykamy oczy, wielbimy Boga przez godzinę, otwieramy i kościół jest pełen. Cud uwielbieniowy. I oczywiście nie jest to dobry cud. Tak nie powinno być, tak nie powinno być. W jednym kościele powiedziałem to i ludzie powiedzieli amen, aleluja. Ale to nie wiedzieli, że to nie był żart, tylko to był pewien, że to była pewna uwaga, to był pewien przytyk, że tak nie powinno być. Nie jest dobrze, jeżeli wychodzi zespół uwielbienia i nie wiadomo, czy zaczynać nabożeństwo, czy nie zaczynać, czy może trzeba poczekać jeszcze z 20 minut, aż ludzie się zejdą. To nie jest dobrze. To nie jest dobrze. Ale jest proste rozwiązanie tego problemu. Jeżeli co tydzień wychodzisz o tej samej godzinie do kościoła, to wyjdź 15 minut wcześniej. I wtedy będzie akurat. Byliśmy w pewnym kościele na południu kraju, dokładnie w Ustroniu. Też kościół zielonoświątkowy, potężny kościół. Tam mają około 200 osób. Słuchajcie, ludzie przychodzą godzinę wcześniej. Godzinę wcześniej przychodzą. To jeszcze jest przed nabożeństwem. 70% kościoła przychodzi i wielbią Boga, modlą się językami, po prostu modlą się jak karabiny maszynowe. Po prostu z Agatą byliśmy pod tak wielkim wrażeniem, też przyszliśmy na to spotkanie. Słuchajcie, to jest niesamowite. Wchodzi się w zupełnie z innego miejsca w uwielbienie, w nabożeństwo, w relacje z Bogiem i z ludźmi. Takiego przyjaciela miałem, bo zmarł. I on miał aspirację, żeby być takim pobożnym chrześcijaninem, ale ciągle w czymś nawalał. Tutaj, bo papieros, tutaj, bo coś tam obejrzał w internecie, nie to. I wiecie, i on chciał być tak blisko Boga, ale ciągle czuł, że no nie jest taki, jak powinien być. I on kiedyś powiedział, słuchaj Maćku, Jagatko, wy żyjecie blisko Boga, bardzo was proszę, jak Chrystus powróci, chwyćcie moje zwłoki, wrzućcie na przyczepkę do tyłu i zabierzcie mnie tam. Przepraszam. Ale rzecz jest w tym, że tutaj nie ma przyczepek. Tutaj każdy idzie sam. Każdy idzie sam. Każdy podejmuje decyzję każdego dnia. Idziemy do nieba, idziemy do Boga, będziemy z Nim. I nie jest dobrze, kiedy do kościoła się wleczemy. Dlatego, że Biblia mówi, że Królestwo Boże zdobywa kto? Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. My z Agatą jeździmy w te różne miejsca. Pojutrze jedziemy do Pakistanu. W Afryce byliśmy niedawno. Coś niesamowitego się dzieje. My głosimy, ludzie słuchają, jak zawodnicy, którzy mają za chwilę biec i są w blokach startowych. Oni tak słuchają słowa. Także w pewnym momencie, dziękuję. Także w pewnym momencie my głosimy, a oni podbiegają pod scenę. Myślą, bo jak podbiegnę później, to już może, mogę być za daleko. Rozumiecie? Do kościoła nie powinniśmy się wlec. Wiecie, nie jesteśmy zwłokami. My mamy żyć dla Chrystusa. Było fantastyczne uwielbienie dzisiaj. A bardzo mnie poruszyły słowa, pierwszy raz je dostrzegłem, że uwielbienie to nie jest część rozrywkowa nabożeństwa, żeby było ciekawiej, żeby było fajniej, tylko że to jest broń przeciwko diabłu. Kiedy wielbimy Boga, to jest broń przeciwko diabłu. Ale to uwielbienie też możemy różnie traktować, dlatego że pochodzimy z różnych tradycji, z różnych kościołów. My kiedyś z Agatą byliśmy w takim kościele, gdzie robiono wstęp do uwielbienia taki. Chciejmy odśpiewać pieśń numer 382. Chciejmy odśpiewać. Bo nawet nie wiadomo, czy wszyscy chcą. Ale jest to pewien obowiązek, który tutaj musimy spełnić. Uwielbienie to jest stajemy przed Bogiem i oddajemy Mu chwałę za to, jaki On jest, za to, co za nas zrobił, za to, że gdy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Naprawdę byliśmy grzesznikami. Gdyby On nie przyszedł, to byśmy wszyscy pomarli, bo karą za grzech jest śmierć, a nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jest to wielki powód do radości. Teraz kolejna kwestia. Tam, gdzie my przedtem z Agatą byliśmy, no to jedyne, co człowiek mógł zrobić, no to powiedzieć amen. A jak był poruszony, to mógł powiedzieć głośno amen. A gdy czytamy Psalm 150, to jest uwielbiajcie Boga tańcem i pląsaniem, grą na bębnach i na trąbach i na fletach. Naprawdę róbmy te rzeczy dla Niego. Pan Bóg nie uczynił nas, żeby nasz duch wielbił Jego w kościele, a nasze ciała wielbiły świat w Sylwestra. On dał nam ducha, duszę i ciało, żeby w harmonii Jego wielbiły. W wielu kulturach, na przykład u Żydów, taniec jest integralną częścią uwielbienia. Taniec wspólnotowy. Wiecie, to nie jest taniec dla zabawy, dla rozrywki, żeby się rozerwać, tylko taniec, gdzie jesteśmy razem dla Boga, ten, o którym jest mowa w Psalmie 150. I de facto, co jest ciekawe, bardzo wiele słów, które w Biblii się pojawiają jako chwalcie Pana, wielbijcie Pana, jeżeli wejdziecie w oryginał, znajdziecie takie słowa, że tutaj w większości osób włosy staną dęba, bo tam jest napisane krzyczcie i skaczcie i kręćcie się w koło i wykrzykujcie na Jego chwałę. Ale my żyjemy w społeczeństwie wstydzioków i wstydzimy się ludzi, wstydzimy się siebie nawzajem, wstydzimy się wszystkiego, ale jest dobra nowina, że Chrystus przyszedł wyprowadzać jeńców na wolność. On chce nas uwolnić do tego, żebyśmy byli jednym. Nasze ciało, dusza i duch były jednym przez cały tydzień. Nie inny w kościele, a inny przez resztę tygodnia. W kościele jestem poważny, z twarzą pociągłą jak koń. Poważny wręcz na granicy smutku, bo tak się Bogu należy. Prawda? A potem, jak jest Sylwester albo mecz, to tam jest dopiero jestem tak, jak lubię być. Więc tacy mamy być tu. Świętej pamięci pastor Paweł Gudawa powiedział: młodzież z tego kościoła nie chodzi na dyskoteki w Wierciszewie, bo wy tańczyliście w kościele. Tak powiedział. I tego wam życzę. Są osoby, które bardzo fajnie robią nauczanie na ten temat i bardzo was zachęcam, bo sam przez ten proces wychodziłem, gdzie kiedyś się wstydziłem ręce w ogóle podnieść. To jest nienormalne. Biblia mówi: wznoście ręce do Pana. Śpiewamy pieśni, które mówią: wznosimy ręce do Pana, a my stoimy i tylko żeby rąk nie podnieść, bo zostaliśmy nauczeni, że to jest zwiedzenie, prawda? Że Boga to można tylko tak na poważnie, na smutno wielbić, a podnoszenie rąk to już jest, to są ekscesy charyzmatyczne, które są niedopuszczalne, ale to jest Kościół zielonoświątkowy, prawda, który jest znany właśnie z tych rzeczy. Kiedyś był znany, a teraz w niektórych zborach gdzieś te rzeczy siadły dosyć mocno, ale je trzeba wzbudzić, wzbudzać. I dlatego dzisiaj tutaj taka twarda mowa z rana płynie. Jeszcze taki jakiś czas temu oglądałem film. Wiecie, jak biali przypłynęli do Ameryki, w której mieszkali Indianie, zaczęli zabierać ich tereny i stworzyli na nich rezerwaty, do których ich wtłoczono, dano im pieniądze i alkohol, żeby byli spokojni. I Indianie zaczęli pić i biali mieli z nimi spokój, bo oni byli rozłożeni. Stracili swoją tożsamość, stracili swoją siłę. I jeden z pracowników wpada przerażony do biura i mówi: Indianie zaczynają tańczyć. Wiecie, to swoje plemienne tańce. I on był przerażony. I nagle wszyscy byli przerażeni, bo wiedzieli, że w tym momencie już ich nie zatrzymają. Dlatego, że wraca, zaczyna wracać tożsamość. Zaczynają przypominać, skąd pochodzą, kim są, że są jednym, że są silni. My potrzebujemy mieć świadomość, że jesteśmy tutaj nie obcymi ludźmi dla siebie, tylko jesteśmy rodziną, w której jesteśmy dla siebie braćmi, siostrami, bo Bóg jest naszym Ojcem. I w związku z tym powinniśmy się kochać, powinniśmy się wspierać, powinniśmy się interesować swoimi sprawami. Biblia mówi: brzemiona jedni drugich noście. Powinniśmy być zainteresowani, wtedy to będzie fajny Kościół. I razem wielbimy Boga z całych sił. To był wstęp. A kiedy byliśmy już tutaj kilka razy, opowiadaliśmy wam o naszej misji w Pakistanie. Jedziemy tam z Agatą pojutrze. Kraj bardzo trudny. Wielkie prześladowania chrześcijan. I mówiliśmy wam o takiej naszej misji, gdzie wyciągamy chrześcijańskie rodziny, które pracują niewolniczo w fabrykach cegieł. I 3 lata temu, kiedy tutaj byliśmy, myślę, że może uwolniliśmy z 600 rodzin, to sporo, 600 rodzin z fabryk cegieł. Ludzie, którzy 7 dni w tygodniu pracowali po 16 godzin robiąc cegły do końca życia. Małe dzieci, starsze osoby, ludzie, którzy byli sparaliżowani, którzy mają gorączki 40 stopni, oni wszyscy muszą robić cegły. Nie mogą powiedzieć pewnego dnia: to ja już mam dosyć, to ja rezygnuję, odchodzę. Nie mogą powiedzieć w ten sposób. Będą, jeżeli to by zrobili, ten właściciel by ich bił, zabijał, katował. Się dzieją straszne rzeczy. W każdym razie wczoraj rano kolejne rodziny upanialiśmy i na ten moment mamy ich 1640. W każdej z 5-6 osób. 1600 razy 6 to jest prawie 10 tysięcy ludzi dostało wolność. Ale to nie jest wszystko. Dlatego, że wiele z tych osób mówi: dostaliśmy wolność. Nie. Wyciągnęliście nas z fabryk cegieł. To do kogo my teraz należymy? Co się w ich głowach wydarzyło, że oni takie pytanie zadają Do kogo my teraz należymy? A my mówimy, należycie teraz do Pana Boga, żebyście byli wolni i macie iść i wszystkim swoim sąsiadom opowiedzieć, że Chrystus wyprowadza więźniów na wolność. Większość tych osób zakłada u siebie w domu grupy domowe. Zaczyna zapraszać swoich sąsiadów. Akcja sprzed 2 tygodni. Sąsiadka ma guza na nodze. Guza, to jest mało powiedziane. Miała mieć nogę amputowaną, bo w przeciwnym razie by umarła. Coś takiego jej się tam zrobiło. I ta rodzina tych byłych niewolników zaczęła się modlić i już w trakcie modlitw zaczęły zmiany na nodze zachodzić. Już gołym okiem było widać, a po paru dniach nie było ani śladu. Ta osoba została uzdrowiona. Z ich spotkań domowych takie rzeczy wynikają. Oni w taką relację z Bogiem wchodzą, że jest to dla nich oczywiste, że Bóg uzdrawia, że On chce robić to teraz. Cała rodzina tej kobiety się nawróciła. Muzułmanie stali się wyznawcami Chrystusa po tym doświadczeniu. Tydzień później w tej okolicy kościół dla byłych niewolników. W pewnym momencie nasz partner powiedział: Macie, mamy tak dużo uwolnionych rodzin tutaj w okolicy, że chcemy założyć kościół, który będzie się składał tylko z nich. Na pierwsze nabożeństwo inauguracyjne przyszło 1000 osób. Ja byłem, byłaś wtedy? Nie byłaś. Na tym spotkaniu. Coś niesamowitego. Byli niewolnicy przyszli. Kiedy tam jechaliśmy, to wzdłuż drogi szły pielgrzymki, wozy ciągnięte przez osły, riksze. Ze wszystkich stron ludzie przez pola szli na to nabożeństwo. Spotykają się pod gołym niebem, bo są byłymi niewolnikami, nie mają pieniędzy, ale mają pragnienie, żeby uwielbiać Boga, więc spotykają się pod gołym niebem i mają szkółkę niedzielną pod gołym niebem. No i tam uczą dzieci, że Jezus wyprowadza więźniów na wolność. Że Ewangelia nie jest teorią, tylko jest mocą Bożą ku zbawieniu, ku ratunkowi, ku uzdrowieniu. Mała dziewczynka 9-letnia podchodzi do niewidomego człowieka i zaczyna się o niego modlić, bo on jest niewidomy, a ona wie, że kim jest Bóg, i ten człowiek po minucie odzyskuje wzrok. Działo się to 2 tygodnie temu. W tym kościele dla byłych niewolników. Dzieci, kiedy jeździmy do sierocińca, rozstawiają miski z jedzeniem przed każdym dzieckiem i dzieci czekają, aż im się powie, można jeść. Ale wychowawca mówi, pomódlcie się, a one podnoszą ręce, zaczynają się modlić. I to nie jest Panie Boże, nasze słonko, pobłogosław to jedzonko, tylko podnoszą ręce, zaczynają się modlić, zaczynają płakać, zaczynają mówić językami i nie mogą skończyć. Wchodzą w Bożą obecność i po prostu nie pamiętają, że zaraz ma być posiłek, bo one teraz uwielbiają Boga. I ta modlitwa trwa, wiecie, nie 3 zdania, tylko po prostu ona leci. Ona tak leci, że trzeba ich zatrzymać. Już koniec, już się nie módlcie, teraz jedzcie. Także mamy ten kościół dla byłych niewolników, ale faktycznie się dzieje jeszcze więcej, bo mamy 3 takie kościoły po 1000 osób dla byłych niewolników. I kolejni są uwalniani i mają grupy w swoich domach, spotkania, gdzie przychodzą sąsiedzi i muzułmanie się nawracają. Oddają życie Jezusowi. To jest niesamowite te rzeczy widzieć. To rozgrzewa ducha. Że te wszystkie rzeczy, to wiecie, to nie jest teoria, to nie jest chodzenie do kościoła raz w tygodniu. To jest życie z Bogiem 7 dni w tygodniu. Kto chciałby takie życie 7 dni w tygodniu? Możecie rękę podnieść. Kto chce takiego życia? 3 osoby. 5. 8. Jeszcze tam z tyłu, czyli połowa. Słuchajcie, my nie jesteśmy powołani do chodzenia do kościoła raz w tygodniu. To jest super chodzić do kościoła. To jest przywilej mieć kościół, bo Agata prowadzi misję internetową. Cała masa ludzi chce chodzić do kościoła, ale mieszka w tak odległych miejscach, gdzie najbliższy kościół jest 20 km dalej. Wy macie przywilej, żeby się tutaj spotykać co tydzień. Ale rzecz w tym, żeby nie być tą osobą, która ciągnie swoje zwłoki tutaj i mówi: reanimujcie mnie, ratujcie mnie. A już jak zostanie podniesiony, to reszta tygodnia jest zgon. Nie. Mamy być ludźmi, którzy nie łapią temperatury otoczenia minus 20, tylko są tymi, którzy ogrzewają otoczenie. To otoczenie się staje takie jak my, a nie my tacy jak otoczenie. No takie jest założenie. Chrystus miał 12 apostołów, 70 uczniów i cały Rzym i Żydów przeciwko sobie. I zagrzali. Tak zagrzali, że Żydów teraz jest 7 milionów, a wyznawców Chrystusa 2 miliardy. Tak zagrzali. I my jesteśmy Jego naśladowcami. I ja chcę takiego życia, 7 dni w tygodniu, wiecie, codziennie. Mi jest łatwo, bo mam gorącą żonę, także codziennie się odpalam od niej. Ona wstaje i mówi: Macie, jaki Bóg jest dobry. W nocy ona płacze, mówi: Agata, co się dzieje? Płaczę, bo Bóg jest taki dobry, że proste. Wdzięczność, dostrzeganie Go codziennie i wszędzie. Także życzę wam wszystkim, aby Ewangelia była mocą Bożą ku zbawieniu, aby przez wasze ręce, przez wasze usta działy się rzeczy. Żebyście pamiętali o swojej tożsamości. Kiedy miałem 15 lat i otworzyłem Biblię i Bóg zaczął do mnie przemawiać, ja byłem tak poruszony tą księgą, że zacząłem nosić ją do szkoły i na długiej przerwie czytałem. Bo jak jestem w domu, no to spotkanie z Bogiem jest fajne, no bo jestem sam, nikt mi nie przeszkadza. Ale kiedy do szkoły, to tam już są, wiecie, ludzie o różnych rzeczach gadają, różnie się zachowują. Więc ja zbierałem Biblię i na długich przerwach czytałem, żeby być w tej takiej relacji, którą w domu miałem. I stała się rzecz niesamowita. Jakieś 4 lata temu z Agatą byliśmy w Koszalinie, w kościele baptystów. Opowiadaliśmy o Pakistanie i podchodzi do mnie pewien człowiek z brodą, z nosami, taki stary człowiek i mówi: Maciek, pamiętasz mnie? A ja mówię: nie. On mówi: Mirek z drugiej B. Mówię: co ty? Wtedy inaczej wyglądałeś. A on mówi: Maciek, muszę ci coś powiedzieć. To minęło gdzieś 35 lat, wiecie, odkąd mi się ostatnim razem widzieliśmy, jak byliśmy w liceum. Mówi: muszę ci coś powiedzieć. Mówi: fakt, że przynosiłeś Biblię do szkoły i czytałeś ją na przerwach, mówi, miał tak wielki wpływ na moje życie. Ja po prostu w życiu nie widziałem, żeby ktoś coś takiego robił. Wiesz, wszyscy ze wszystkimi gadają, obmawiają, śmieją się, umawiają się na imprezy, a ty siedzisz i czytasz Biblię. Przez kolejne lata ten fakt tak wiercił mi dziurę w brzuchu, że oddałem życie Chrystusowi. W życiu do głowy by mi nie przyszło, że moje czytanie Biblii w szkole na jakimś takie wrażenie mogłoby zrobić. Ludzie nas obserwują. Ludzie patrzą, jak żyjemy. Patrzą, jakie sygnały wysyłamy. Gdzie my bardzo często wysyłamy w kościele sygnały dobre, a potem na Facebooku wysyłamy jakieś zupełnie inne. Prawda? Niedzielę Pan Bóg, a przez resztę tygodnia kwiatki, grzybki, kotki, oby tylko to. A jest taka możliwość, żeby, wiecie, zamanifestować swoją miłość do Chrystusa w przestrzeni publicznej. Słyszeliście taki termin coming out? Ludzie ze świata rozrywki, to jest popularne pomiędzy nimi, w końcu nadchodzi ten dzień, kiedy kiedyś napełniają się odwagą i postanawiają całemu światu oznajmić publicznie i piszą na Facebooku: jestem homoseksualistą i jestem dumny z tego powodu. Tak robią. I myślę, że to jest taki czas, żebyśmy my jako chrześcijanie zrobili taki chrześcijański coming out. Jestem synem Boga. Mam Ojca w niebie. Znam moją przyszłość. Wiem, skąd pochodzę, kim jestem i dokąd zmierzam. Czekam na Jego przyjście. Można spróbować. Prowadziłem warsztaty ewangelizacyjne. No i dla tej grupy tych studentów, ludzi z kościoła, którzy na co dzień bardzo dobrze w kościele funkcjonują, robiłem takie warsztaty i mówię: słuchajcie, opublikujcie na Facebooku coś, w którym wywyższycie Boga. I połowa powiedziała: ja tego nie zrobię. Ja mówię: dlaczego? Bo jestem profesjonalistką, ja pracuję, moje klientki, mój szef, jak oni zareagują, ja nie jestem w stanie tego zrobić. Ale połowa zrobiła. I kiedy zaczęli się dzielić, jakie się reakcje pojawiły, to druga połowa też to zrobiła. I kobieta, która się bała najbardziej, mówi: przecież ode mnie, ja prowadzę gabinet kosmetyczny, uciekną klientki ode mnie, stracę klientów, padnie mi biznes. Postanowiła: Panie, wciskam, wyślij. Wiecie, najbardziej dramatyczny moment jej życia. I mówi: stało się coś niesamowitego. I oni po kolei mieli odpowiadać, ale ona się po prostu tak wyrywała, że po prostu wręcz, wiecie, wcisnęła się, zaczęła opowiadać. Mówi: Maciek, to jest niesamowite. Kiedy całymi latami wrzucałam kwiatki, grzybki, kotki na Facebooka, jakieś 10 osób polubiło, może 12, jakieś 2 komentarze. A teraz napisałem, co Chrystus zrobił w moim życiu i mam 150 polubień. A mój niewierzący mąż udostępnił. Słuchajcie, nie zawsze tak jest. Nie zawsze tak jest, także to nie jest obietnica, że tak się wydarzy. Może spadną na was jakieś, wiecie, prześladowania, bo ktoś wam pokaże tak i powie: prześladowania, prześladują mnie, ktoś mi tak pokazał, nie wiem, jak to zniosę. To nie jest zbyt wysoka cena. Chrystus umierał na krzyżu nago, żeby przynieść nam zbawienie. Więc to nie jest wysoka cena, jeżeli ktoś czasami nie tak zareaguje na to, co my do niego mówimy. Ale może z tego wyniknąć coś bardzo fajnego. Ktoś powie: powiedz mi więcej. Twoi znajomi powiedzą: nie wiedziałem, że ty masz słowa życia. Powiedz mi więcej o tym Chrystusie. Prawdopodobnie 90% szans, że takie coś się wydarzy. Dobra. Bogu niech będzie chwała, błogosławię was. Dziękuję Bogu za Kościół tutaj w Starogardzie Gdańskim, że się rozwijacie, macie piękny budynek. Niech to będzie miejsce życia. Niech to będzie to miejsce, że gdy osoba wejdzie tu po raz pierwszy, zobaczy ludzi rozgrzanych dla Boga. Takich, którzy nie chodzą tylko do kościoła, ale żyją z Nim każdego dnia. Błogosławię was w imieniu Jezusa. Amen.
Witajcie, kochani. Maciek był to 3 lata temu, to ja pewnie byłam 4 lata temu albo 5 lat temu. Rozpoczęłeś nabożeństwo, a Maciek mówi do mnie: ten kościół jest opanowany przez młodzież. Tak więc bardzo fajnie widzieć, że ta sala jest większa i jeszcze wypełniona po brzegi. No naprawdę chwała Bogu za to. Tak wiele osób szuka Boga i cieszę się, że tutaj stworzyliście taką przestrzeń, że ludzie mogą znaleźć swój dom i że dobrze się tutaj czujecie. Macie siłę na drugie kazanie?
Tak, macie.
No, nie macie wyjścia. Zamknijcie drzwi. Nikt nie wychodzi. Chciałam was zapytać, czy ktoś z was modli się do Boga czasami, no wierzę, że wszyscy się modlicie, ale modlicie się do Boga o coś i Pan Bóg nie odpowiada i nie macie takiej odpowiedzi? Czy tak ktoś doświadczył w swoim życiu? Okej, wiem, że wszyscy tego doświadczyli, ale tak jak Maciek powiedział, nasze społeczeństwo jest wstydziochowe, wstydzimy się, podnieść ręki czasami. To jest doświadczenie bardzo typowe, bardzo częste i niektórzy ludzie ciężko to znoszą, nawet jeżeli jesteśmy dalej chrześcijanami, nie obrażamy się na Boga, nie wycofujemy się ze swojej wiary, to nadal jakby czujemy, że coś być może z nami jest nie tak. Inni się modlą, mają odpowiedzi, są cuda, doświadczają jakichś zmian w życiu, a ja nie. A ja się modlę latami i nic, i nic. I dzisiaj będzie o tym kazanie. Będzie wielka zachęta dla nas wszystkich, którzy nie słyszymy, ponieważ jest to typowe i w Biblii również jest to opisane. Otworzymy sobie dzisiaj Ewangelię Mateusza, 15 rozdział. I to jest historia z Biblii, która pokazuje taki przypadek. Od 21 wersetu będziemy czytać. Potem Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała do Niego: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Moja córka jest ciężko dręczona przez demona. On jednak nie odpowiedział jej ani słowa. Tak więc mamy ten przypadek w Biblii, słuchajcie, kiedy kobieta, zdesperowana matka, modli się, no bo jak wołasz do Jezusa, to jest modlitwa, modli się, woła o ratunek dla swojego dziecka. I chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że jeżeli modlimy się o uzdrowienie, no nie wiem, jakie tutaj nauczanie macie, ale są różne poglądy na ten temat, że Pan Bóg uzdrawia, ale może nie w tym momencie uzdrowi, może za 10 lat, może jak wrócisz do domu, to wtedy będzie uzdrowienie po tej modlitwie, a może dopiero przy przyjściu Chrystusa. Ale jeżeli ktoś ma demona, to chyba wszyscy się zgodzimy, że Pan Bóg nie chce, żeby ludzie mieli demony, tak? I to nie jest tak, że Bóg się zastanawia, myśli, no teraz się nie uwolni od tego demona, może za 10 lat, tak? Teraz się masz męczyć. Nie. Tutaj z pewnością mamy taką pewność, na tyle, na ile znamy Boga, że Bóg nie chce, żebyśmy byli pełni złych, jakiejś ciemności, demonów, i Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy chodzili w wolność. Bóg chce uwalniać. Tak więc ta kobieta przyszła z taką intencją, nie żeby posiadać jakiś super majątek czy możliwości zarobku, tylko przyszła z intencją bardzo, bardzo ważną, bardzo świętą, bardzo poważną. Jej dziecko jest zmęczone przez demona, ona chce, żeby jej córka była wolna. Tak więc jakby jej intencja była dobra. Według Bożej woli. Według Bożej woli. Tak? Zgadzamy się?
Tak.
Zgadzamy się. A jednak Jezus nie odpowiedział jej ani słowa. To jest, wiecie, jedyny taki przypadek opisany w Biblii, że Jezus nie zareagował na prośbę człowieka, który jest w potrzebie, który przychodzi, prosi Jezusa, wiecie, który jest pełen wiary, ta kobieta była pełna wiary, oczekiwania, i on ją ignoruje, on nic nie mówi. Coś bardzo dziwnego. Ja naprawdę nie wiem, dlaczego tak się Jezus zachował. Prawdopodobnie dlatego, że ojciec milczał. Dlatego, że Jezus mówił, że wszystko to, co robi, to dlatego, że widział u ojca, i wszystko to, co mówi, dlatego, że słyszał u ojca. Nic od siebie nie mówi. Jezus nie reaguje tutaj po ludzku, nie reaguje ze współczuciem w taki naturalny sposób, tylko wszystko, co robił Jezus, było ponadnaturalne. Wszystko, co robił, było dlatego, że od ojca odebrał, że tak ma się zachować. To jest ciekawe. Nam się czasami wydaje, że my tak powinniśmy po ludzku zareagować. Nie, my powinniśmy być wsłuchani w to, co Pan Bóg nam pokazuje. I Jezus nie zareagował, bo ojciec nie reagował. Bo nie miał cynku z nieba, żeby coś zrobić. Więc nic nie robił. To, co jest niezwykłe w tej historii, to to, że Tyr i Sydon to jest współczesna Syria, czyli to jest poza Izraelem, to jest na północy Izraela, tak? Granica. Jezus został wysłany za granicę i czytamy, że tylko ta historia tam się wydarzyła. Czyli Jezus został wysłany przez Boga do tej Syrii po to, żeby tam coś dokonać i wrócić. Tylko do tej jednej kobiety został wysłany. Do poganki, do Kananejki, z taką misją, żeby coś tam dokonać, i potem wraca. Coś niesamowitego. Mnie ten fakt bardzo wzrusza, bo wiecie, to oznacza, że Bóg widzi, jednego człowieka, widzi jednego niepozornego człowieka, nawet jeżeli on jest daleko, gdzieś na wsi mieszka, wiecie, po prostu tam bociany zakręcają, w ogóle nic się nie dzieje. I wydaje się, że ty jesteś z dala od tego żywego, chrześcijańskiego świata, jesteś z dala od Warszawy, gdzie są kościoły i konferencje i tak dalej. Ale Pan Bóg jest dostępny dla każdego i może uczynić cud wszędzie, nawet jeżeli jesteś na końcu świata. Po prostu Bóg patrzy na serce. I widocznie Bóg zobaczył serce tej kobiety i Bóg Ojciec wysłał Jezusa z misją, żeby miał do czynienia tylko z nią. Z nikim więcej. Nawet nie znamy imienia tej kobiety. To jest niezwykłe. Tak więc Jezus nic jej nie odpowiedział. Czyli ona się czuje zignorowana. Wiecie, to jest jeszcze gorzej w jej przypadku, bo my jak się modlimy, to nie widzimy twarzy Boga. Nie widzimy dokładnie, kiedy się prosimy Go o coś. Boże, uzdrów moje dziecko. To nie widzimy, że Bóg się, nie wiem, skrzywił, zamknął oczy na chwilę, odwrócił może i dlatego nie odpowiada. Ale ona musiała podejść na tyle blisko, że widziała twarz Jezusa. Więc ta odmowa musiała być bardzo dla niej bolesna. Nie rozumiała tego. No dobra, ale czytamy dalej. Wówczas jego uczniowie podeszli i prosili go, odpraw ją, bo woła za nami. Czyli teraz przyłączyli się uczniowie. Można powiedzieć, Bóg nie reaguje, a teraz jeszcze Kościół nie reaguje. Tak, bo uczniowie wtedy, no to był Kościół. Czyli kobieta przychodzi do kościoła, gdzie jest Bóg, gdzie są uczniowie Jezusa, modli się, prosi o coś, Bóg nie, nic nie robi. I jeszcze ludzie w kościele mówią, a idź stąd, nie? Co ty tutaj głowę zawracasz Bogu? Wyobraźmy sobie taki scenariusz. No nie wiem jak wy, ale ja, żebym do tego kościoła nie przyszła nigdy. Ja bym sobie pomyślała, coś jest nie tak z tym chrześcijaństwem. Z tym Bogiem jest coś nie tak, ci ludzie są jacyś dziwni. Na pewno nie ma to miłości. W tym kościele nie ma miłości. Ten Bóg nie jest miłością. To jest coś dziwnego tutaj. Tak więc kobieta doświadcza drugi raz odmowy, drugi raz takiego odrzucenia. Ale to jest twarda sztuka, wiecie? Ta kobieta to jest twarda sztuka. Ona wie, po co przyszła i ona się nie wycofuje. I teraz 24 werset. Czytamy, Jezus dokłada do pieca, można powiedzieć, bo mówi do niej, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Czyli to jest ciekawa historia, bo on jest właśnie za granicą, jest poza Izraelem, dookoła są poganie. No po co Jezus przyszedł? No na pewno nie po to, żeby mieć jakąś wycieczkę krajoznawczą. Przyszedł z misją. Ale mówi do tej kobiety, nie należy ci się uzdrowienie, uwolnienie twojego dziecka, ponieważ to nie jest moja misja i ja tego nie zrobię, bo mi Bóg tego nie pokazuje, że mam to zrobić. Daje taki teologiczny argument na to, dlaczego tego nie zrobi. Tłumaczy je. Kobieto, w Biblii jest napisane, tak? Nie da się. Po prostu Bóg tego nie chce dla ciebie. Czyli ona teraz doświadcza trzeciej odmowy, jakby trzeciego takiego ciosu. Nie, nie dostaniesz tego, po co przyszłaś. Nie da się. Bóg tego nie zrobi dla ciebie. No nie wiem jak wy, ale ja już bym wymiękła zupełnie. Skoro sam Jezus mi tutaj mówi, cytuję Biblię, to trudno się kłócić, prawda, z tym. Ale ona, 25 werset, jest niesamowity, ale ona podeszła i oddała mu pokłon, mówiąc, Panie, pomóż mi. Coś niesamowitego. Ona się nie obraziła, ona się nie wycofała, ona się nie zraziła w tej sytuacji, nie pomyślała sobie z tym Jezusem, coś jest nie tak. To pewnie nie jest Mesjasz wcale. Nie, ona się uniżyła w tej sytuacji. Ona podeszła i jeszcze oddała pokłon Jezusowi. Widzimy ją, że ona nie czuje, że coś jej się należy. Ona nie ma roszczeniowej postawy. No, ty jesteś Mesjaszem, no, ty jesteś uzdrowicielem, zbawicielem. Przyszedłeś tutaj, no, to jest twoja robota, rób to, co masz do zrobienia, pomóż mi się należy, bo jestem potrzebująca. W tych czasach, słuchajcie, my jako ludzie jesteśmy bardzo roszczeniowi. Wiele osób myśli, że coś im się należy. No, gdyby Bóg był, to by mi błogosławił. Gdyby Bóg był, to by był dobry. to by mi odpowiedział na moje modlitwy, to by zrobił dla mnie to czy tamto. Nie umieściłby mnie w takiej rodzinie patologicznej. Nie musiałabym rosnąć z przemocowym ojcem. Nie musiałabym być w takim małżeństwie. I wiele osób tak podchodzi do Boga. Uważają, że skoro On istnieje i niby jest taki dobry, to coś powinien dla nich zrobić. Wiecie, to jest taka postawa, która nam się też udziela. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo. Jak bardzo nasze chrześcijaństwo jest uzależnione od błogosławieństwa, które dostajemy. Że dokąd czujemy, że Bóg nam błogosławi, że coś dobrego dla nas zrobił, to tak, to w kościele będziemy śpiewać Bogu, Boże, jesteś dobry, Bogu się święca. Ale jeżeli tego nie czujemy, to myślimy sobie, nie, coś tutaj jednak nie gra. Nie angażujemy się wtedy tak. Nasze serce już nie jest takie gorące. Już wycofujemy się z tej relacji. Jakoś myślimy, z tym Bogiem coś jest nie tak. Ale wiecie, ta kobieta jest pokorna, nie czuje, że coś jej się należy, bo ona wie, że jej się nic nie należy. Jest poganką. Jest nikim. Ale ma pewien powód, po co tam jest. Miłość do jej dziecka pcha ją poza granicę tego, co zwykle człowiek by uczynił. Ona tutaj się jakby ośmiela. 3 razy dostała odmowę od samego Boga, a ona przysuwa się bliżej do Niego. Czyli to jest niezwykłe w tej historii. A ona podchodzi jeszcze bliżej, jeszcze bardziej się uniża. Nie próbuje dyskutować, przekonywać Jezusa. Nie próbuje tutaj się kłócić. No ale jak to uzdrawiasz wszystkich, a mnie tutaj nie uzdrowisz, mojego dziecka nie uzdrowisz. Nie, ona się uniża. I to jest, wiecie, ja opowiadam tą historię, to jest historia o nas. To jest historia naszych modlitw, to jest historia naszych cudów albo braku cudów, dlaczego one się nie dzieją w naszym życiu. Ponieważ postawa naszego serca może być nieprawidłowa. I to nie jest tak, że tylko ludzie niewierzący mają niewłaściwe serce, jakby ich serce jest w niewłaściwym miejscu. Nie, my jako wierzący też nie umiemy mieć relacji z Bogiem. Gdzie my przychodzimy do kościoła, śpiewamy, otwieramy Biblię, coś tam czytamy. Ale czy nasza relacja jest z Bogiem taka, że On coś może w nas robić i przez nas robić, w naszym otoczeniu robić, że to się wszystko zmienia, że to się dobrze kręci, że tak powiem? No niekoniecznie, niekoniecznie. Gdzieś blokujemy ten przepływ Ducha Świętego właśnie przez niewłaściwą postawę serca. I ta historia nam pokazuje, jak może dokonać się cud, jeżeli będziemy naśladować tą kobietę. Ona była uniżona. Ona miała postawę taką jak ci 3 młodzieńcy, którzy byli wrzuceni do pieca, mieli być wrzuceni do pieca i mówią do króla: królu, nasz Bóg jest wielki i może wyratować nas z tego miejsca. Może nas uchronić od tej sytuacji, ale nawet jeżeli tego nie zrobi, to i tak się nie pokłonimy posągowi. To i tak będziemy Bogu służyć, i tak będziemy wierzyć. Gdzie to jest ta postawa? Postawa, która nie uzależnia mojej wiary w Boga od tego, czy Bóg mi błogosławi, czy nie, tylko dlatego, że na tyle poznałam Boga ze słowa, że wiem, że On jest dobry. Ja będę Mu służyła bez względu na to, co się stanie w moim życiu. Czy Bóg uzdrowi moje dzieci, czy nie uzdrowi? Czy mnie uzdrowi, czy nie uzdrowi? Czy mi pobłogosławi, czy też tego może nie zrobi? Ja i tak będę Mu służyła. I ta kobieta właśnie taka była, ona była pokorna. Okej, więc 25 werset, ona uniża się przed Jezusem, ale to dalej nie łamie Jego serca. Tylko czytamy, Jezus mówi: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Czyli dowala je 4 raz. 4 raz słyszę odmowę. Tym razem można powiedzieć, że to jest jakiś rodzaj obrażenia jej. Bo to jest przyrównanie ją do psa. Niedobrze jest brać chleb dzieci, czyli brać to, co należy się Izraelowi w tym momencie i rzucać szczeniakom. Ty jesteś jak szczeniak, jesteś mniej ważna. Jesteś mniej ważna niż ci, którzy są w Izraelu. On jej tak mówi. Nie wiem, dlaczego tak zrobił Jezus. To jest naprawdę niepodobne do Niego. Ale być może właśnie z uwagi na nas. Być może to nam też do głowy czasami przychodzi, że jesteśmy mniej ważni niż inni. Pan Bóg robi cuda, tak, On robi cuda w tym Pakistanie, robi cuda w Afryce, Bóg uzdrowił kogoś, bo słyszałam tam w innym kościele. Może w dużych miastach częściej Bóg uzdrawia niż w małych. I mamy różne teorie w głowie, dlaczego to się dzieje, ale ja widocznie jestem mniej ważny. Ja jestem mniej ważny. Tak więc ona dostaje czwartą odmowę, czwarty cios. Nie, nie dostaniesz tego, ale nie odpuszcza. I mówi tak: Panie, tak, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołów Panu. Może jestem szczeniakiem. Być może nie należy mi się nic. Może jestem nikim, nie jestem w tym narodzie wybranym, w którym powinnam być, ale daj mi okruszek. Daj mi to maleńki okruszek, który sprawi, że moje dziecko będzie uzdrowione. Czyli jej pokora jest nieustępliwa. To jest pokazane, co się dzieje, jak człowiek naprawdę wierzy. To nie da się zniechęcić ani tym, że Bóg nie odpowiada, że jest cisza. Nie da się zniechęcić tym, że w kościele mnie nie rozumieją, że w kościele mnie ranią ludzie. Nie da się zniechęcić teologią, kiedy, wiecie, ktoś wam wytłumaczy, że wam się coś nie należy. Nie dacie się zniechęcić tym, że ktoś was nawet obrazi, ponieważ wiecie, po co przyszliście do Boga. I to jest tak ważne dla was, że jesteście w stanie uniżyć się tak nisko, że już nie da się nic z wami zrobić. Jak człowiek jest tak uniżony, to nie da się go obrazić. Wiecie, jest taki stan, w którym ty wiesz, że już nie ty żyjesz, tylko żyje w tobie Chrystus. I nikt nie może tobie nic zrobić. To jest niesamowity stan. Taki stan, w którym nikt cię już nie zrani i nikt cię nie obrazi. Chcielibyście takimi być osobami?
Amen.
Wow. Ja pamiętam, wiele lat temu w Warszawie przyjechał Todd White, taki ewangelista, i on był akurat wtedy 10 lat po nawróceniu swoim. I on wtedy powiedział takie, tylko jedno zdanie pamiętam, z całego tego wystąpienia, chociaż on opowiadał o cudach, o znakach, modli się na ulicach, nogi się wydłużają, wiecie, Pan Bóg dokonuje tam cudów różnych, ale zapamiętałam tylko jedno zdanie, które powiedział. Powiedział: od 10 lat nikt mnie nie obraził i nikt mnie nie zranił. Od 10 lat. On to po angielsku wyraził, że nie dałem się zranić, tak? Nie dałem się zranić, nie zostałem zraniony. I to jest po polsku trochę może nie takie tłumaczenie, dlatego że to nie chodzi o to, że ktoś ciebie nie rani. Ludzie robią różne rzeczy. Ludzie czasami mówią takie rzeczy specjalnie, żeby cię zranić. Żeby właśnie, już nie mówię o tym niechcący, ale o tych takich czynach naprawdę okrutnych, gdzie ludzie chcą nas zranić, kiedy robią coś złego względem nas. I na to nie mamy wpływu. Ludzie będą robili takie rzeczy. Ale mamy wpływ na to, jak to odbierzemy. Mamy wpływ, i Biblia nam o tym mówi, że mamy wpływ, czy my przyjmiemy urazę. Czy my poczujemy się zranieni. Czy my wpuścimy to zło do środka i pozwolimy, żeby tam spustoszenie zrobiło wewnątrz nas. Bo możemy nie pozwolić. Możemy powiedzieć: ja należę do Boga, nie żyję już ja, żyje we mnie Chrystus. Robisz dziwne rzeczy względem mnie, ale to mnie nie dotyczy. Ja tego nie biorę. Nie będę na ciebie zły, nie będę reagował złością, nie przyjmuję tego zranienia. Jestem chroniony przez łaskę Chrystusa. Możemy żyć w ten sposób. Naprawdę możemy. Ta kobieta tak żyła. Ona nie przyjęła tej zniewagi. Ona powiedziała: okej, nic mi się nie należy, ale daj mi, Panie. Daj mi, Panie. Wiecie, i to jest ten moment, kiedy jej wiara przebija się przez te wszystkie trudności, przez te wszystkie odmowy, przez te wszystkie nieprzyjemności, które przeszła, bo najpierw ją zignorowano, potem chciano ją przepędzić, potem mówiono, że ona się nie nadaje, nie należy jej się, bo jest nieodpowiednią osobą. Na samym końcu ją obrażono. To jest cały zestaw bardzo nieprzyjemnych rzeczy, przez które przechodzi. Wierzę, że dla naszego zbudowania, żebyśmy mogli się zidentyfikować. I przez to wszystko się przebija z pokorą, po prostu trwając przy Chrystusie, trwając przy Nim, nie dając się, nie odchodząc, tylko dalej oczekując dobra od dobrego Boga. I to dotyka serca Jezusa tak, że już nie wytrzymuje. i czytamy: o kobieto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie jak chcesz. I od tej chwili jej córka była zdrowa. O kobieto, no, po prostu jesteś niesamowita. Jesteś niesamowita. O, wiecie, ona tutaj nie prawiła kazań, nie robiła jakichś pokazów mocy. Ona po prostu trwała z tą intencją, z którą przyszła. Potrzebuję zdrowej córki, uwolnionej córki. Będę tutaj dotąd przy tobie, Boże, aż mi pobłogosławisz. Tak jak ta uboga wdowa, która przychodziła do sędziego. I teraz ta historia jest bardzo budująca, bo pokazuje, że miłość wszystko znosi, tak jak czytam w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Miłość wszystko znosi, wszystko przetrzyma, tam jest mowa. 13:7 werset. Wszystko znosi, wszystko przetrzyma. Taka jest miłość. Miłość tej kobiety do swojego dziecka. Twoje przekonanie również może być też takie odnośnie pewnych spraw, twoich intencji życiowych, że ty się nie wycofasz, tylko będziesz napierał w duchu. I teraz chciałabym pobudzić was do postawy walecznej odnośnie różnych rzeczy, które macie w swoim życiu. Być może modlicie się o kogoś już od wielu lat i nic się nie zmienia. Chcecie jego zbawienia, albo chcecie jego uzdrowienia, albo chcecie poprawy relacji z kimś. Może o swoje własne zdrowie się modlicie przez wiele lat. Albo modlicie się w innej intencji. Chcecie być odważni, nie chcecie być nieśmiali. Chcecie dostać pewną pracę. Nie wiem, są różne intencje, są różne rzeczy, do których pobudza nas Bóg, bo pokazuje nam, że jest inne życie, że On chce innego życia dla nas. Chce lepszego życia, chce czynić cuda. I my możemy być jak ta kobieta, przychodząc do Boga, ale potem się wycofując, dając się zranić, dając się zniechęcić, przychodzą wątpliwości, to zaczynamy wtedy kombinować, dorabiać sobie inną teologię. Może Bóg tego nie chce w ogóle. Może to nie jest wola Boża. Może Bóg chce coś innego. I wiecie, potem dalej czytamy, a Bóg nie wszystkim odpowiada. Bóg tylko może ma takich wybrańców, im błogosławi, ja nie jestem wybrańcem. Wiecie, zaczynamy dorabiać fałszywą teologię, bo tak się podobno rodzi fałszywa teologia. Kiedy Bóg milczy, a my bardzo chcemy odpowiedzi, to na siłę szukamy tych odpowiedzi, których Bóg nie daje wcale. Nie wiemy, dlaczego Jezus milczał. Nigdy się nie dowiemy, może się kiedyś w niebie dowiemy. Zapytam Jezusa: Jezu, dlaczego ty milczałeś wtedy, jak ta kobieta kananejska cię prosiła? Dlaczego w ogóle taki scenariusz? Nie wiemy, ale mamy ufać Bogu. I teraz historia z naszego życia, być może żeście ją słyszeli, bo gdzieś śledzicie to, co robimy z Maćkiem w mediach. Ale jest to największa radość naszego życia. I przyjeżdżamy do was po tylu latach. Myślę sobie, nie wiem, kiedy kolejny raz będziemy przyjeżdżać. Nie wiadomo, jak długo będziemy w ogóle z Maćkiem żyli. Więc za każdym razem, kiedy jesteśmy gdzieś w kościele, myślę sobie, że muszę tak głosić słowo, jakby to było moje ostatnie kazanie w życiu. Bo może tak być. Tak więc opowiem wam historię związaną z naszą córką. Wyście słyszeli część tej historii, bo byłam w tym kościele, ale tak wiele osób jest nowych, że pewnie część w ogóle nie słyszała tej historii. Ponieważ w zeszłym roku nastąpił jej finał, że tak powiem, największa radość i zakończenie. I to jest historia długoletnich modlitw. To jest historia ciszy, którą słyszałam przez bardzo wiele lat, kiedy prosiłam Boga o swoje dziecko. To jest historia, gdzie nie było światełka w tunelu przez bardzo długo. I wydawało się, że to już nie jest Bożą wolą, że to nigdy nie nastąpi, że po prostu się nie da. Nasza córka, jak miała 13 lat, wychowana, wiecie, w domu chrześcijańskim, wychowana na Biblii, w kościele, otoczona chrześcijańskimi treściami od samego początku. Jak miała 13 lat i poszła do gimnazjum, to powiedziała nam, że ona już nie chce żyć tak jak my, to już jej nie imponuje. Ona chce od tej pory żyć inaczej, chce chodzić na imprezy, chce pić alkohol, chce brać narkotyki, chce po prostu być normalna, tak jak to powiedziała wtedy. Ona chce być normalna. Jeżeli my mamy jakieś rodzicielskie ambicje, to możemy przelewać je na młodsze dziecko, na drugą córkę, a ona od tej pory po prostu będzie żyła inaczej. Wiecie, 13 lat, my patrzymy dziecko, a ona po prostu w ciemność, chciała wejść w ciemność. I oznajmiła nam tak i tak zaczęła żyć. Tak zaczęła żyć. Zaczęła znikać z domu, po szkole nie przychodziła do domu przez 2-3 dni, nie wiedzieliśmy, gdzie ona jest, co ona robi, co się z nią w ogóle dzieje. Znikała tak, że ja widziałam w dzienniku, że jej nie ma na lekcjach, nie chodziła do szkoły, wagarowała. Jeden rok w ogóle zawaliła. Dyrektor szkoły wzywał mnie co 2 tygodnie, ponieważ ona coś robiła, agresywnego zazwyczaj, względem innych ludzi. I było coraz gorzej, nasza relacja zupełnie została odcięta, bo my próbowaliśmy do niej jakoś dotrzeć, rozmawiać z nią, córka, ale zobacz, co robisz. Ona w ogóle nie chciała nas słuchać, o niczym nam nie mówiła i wychodziła z pokoju, trzaskała drzwiami, mam was gdzieś, nie chcę was słuchać. I to było wszystko. Więc my próbowaliśmy ją przekonywać, próbowaliśmy ją czy przekupywać niektórymi rzeczami, próbowaliśmy jej grozić, wiecie, różne rzeczy człowiek wtedy robi, żeby tylko tego dzieciaka pozyskać. Jeden z takich kryzysów był w listopadzie, kiedy prowadziliśmy kościół uliczny. I wiecie, na kościele uliczym pomagamy ludziom bezdomnym, uzależnionym. To jest bardzo trudna praca. I wiał wiatr, i było zimno, ciemno, listopad, po prostu taka straszna pogoda. I dostajemy telefon, proszę przyjechać do Kartuz, ponieważ znalazłem państwa córka w trupa pijaną pod lasem. Wiecie, ja tu pomagam ludziom, misję mamy uliczną, żeby pomagać ludziom, którzy są uzależnieni. Mam wsiąść samochód i jechać po swoje 13-letnie dziecko, które jest pijane. To było straszne. To było coś strasznego. W naszym domu nigdy nie było alkoholu. Nasz dom jest uświęcony modlitwami, uwielbieniem Boga, czytaniem Biblii. I nagle moje dziecko zaczyna robić naprawdę brudne rzeczy. Były narkotyki, były bardzo złe relacje, ona różnych facetów miała dziwnych, dealerów narkotykowych. Miała 2 próby samobójcze. To trwało 6 lat. Ta taka największa ciemność trwała 6 lat. I naprawdę my byliśmy bezradni. Nie mogliśmy nic zrobić, oprócz modlitwy oczywiście. Gdyby nie modlitwa, gdyby nie to, że Bóg mnie zachęcał nieustannie, że kiedy spędzałam z Nim czas, on dawał mi radość, On dawał mi ulgę, to ja bym oszalała, ja bym po prostu oszalała. Gdybym myślała, co teraz się dzieje z moim dzieckiem, moją delikatną córeczką, blondyneczką, że być może dzieją się rzeczy, które będą nieodwracalne. Wydarzy się coś, co zniszczy jej życie. Ja wtedy nie wiedziałam, że ona miała próby samobójcze. Nawet nie wiedziałam, że była w takim stanie psychicznym. Ale w tym wszystkim, wiecie, były modlitwy. Boże, zrób! Dlaczego ty widzisz, nie grzmisz? Czegoś nie zrobisz? To jest moje dziecko. Po prostu była panika, były takie modlitwy, gdzie próbowałam dobijać się szturmem do nieba. I nic, i cisza, i nic się nie działo. I nic się nie zmieniało. Ale jeden z takich przełomów przyszedł, kiedy modliłam się w lesie i bardzo lubię, jak biegam albo chodzę na spacer w lesie, to się modlę często. I wtedy Pan Bóg mi zadał takie pytanie: Agata, co byś chciała, żebym dla Ciebie zrobił? I wtedy oczywiście pierwsza myśl była, a moja córka, bo to była najważniejsza intencja wtedy. Ale jakby zastanowiłam się, co jest takie naprawdę najważniejsze w moim życiu? Co jest taką rzeczą, za którą jakby najbardziej tęskni moje serce? I pomyślałam, że to jest coś więcej nawet niż moja córka. I wtedy przyszło mi do głowy słowo dynastia. To znaczy, w mojej głowie to oznaczało, Boże, ja chcę, żeby cała moja rodzina była zbawiona, nie tylko nasza córka, ale żebyśmy byli taką dynastią ludzi, którzy wierzą w Boga, służą Tobie na całego, całą rodziną służymy, całą rodziną jesteśmy zaangażowani, nie tylko chodzimy do kościoła, ale jesteśmy zapaleni, żyjemy w Bożym przebudzeniu i ja wiem, że ja nie pochodzę z takiej rodziny, bo jestem pierwszym pokoleniem wierzących, ale ja mogę założyć taką dynastię, mogę być założycielką dynastii ludzi wierzących i ja chcę taką rodzinę. I wtedy w lesie tak Bogu powiedziałam. I powiem wam, że to zmieniło moją perspektywę, bo czułam, że skoro Bóg zadaje mi to pytanie, tak jak Salomonowi, co chce, żebym dla ciebie zrobił, to znaczy, że Bóg chce to zrobić, bo On nie zadaje takich pytań, tylko żeby wytestować nasze serce, ale On chce to zrobić. I On włożył tą myśl o dynastii w moim serce. Moje serce wtedy. Więc ja zaczęłam się modlić z tej pozycji. Bóg też pokazał mi, teraz dwa dni temu wyszedł taki reportaż o mnie i mojej córce, możecie się zajrzeć na mój kanał na YouTubie, gdzie nazwałam ten reportaż Jęcząca modlitwa, ponieważ przychodziły momenty w moim życiu, że ja traciłam wiarę, kiedy nie słyszałam odpowiedzi, tak jak to kobieta, kiedy była ciemność, cisza, to moja wiara siadała. Ja po prostu wtedy tak jęczałam Bogu, Boże, zrób coś, to jest moje dziecko, uratuj moje dziecko, ono jest w ciemności. I wtedy Bóg mówi, źle się modlisz. A ja mówię, jak to się źle modli? Jak się można źle modlić? Jak zdesperowana matka może się źle modlić? A Bóg mówi, bo tak jęczysz, tak mi jęczysz tutaj. Bo jak się modlisz o chorych, jak się modlisz w kościele o innych ludzi, to modlisz się w autorytecie, modlisz się z wiarą. Ty naprawdę wierzysz, że Bóg może zrobić, naprawdę wierzysz, że ja mogę coś zrobić. A jak modlisz się o jagodę, to mi jęczysz. To jest modlitwa bez wiary. I rzeczywiście ja musiałam wtedy, wiecie, pokutować. Obolała matka musiała pokutować, że nie mam wiary. Bo Bóg nam daje swoje słowo i to powinno być wystarczająco, żeby mieć wiarę w potężnego Boga. Nie ma wymówek. To nie jest tak, że a, to była słabość taka. Tak, ale Bóg nie daje nam prawa do słabości. On dał nam swoje słowo i swojego Syna, żebyśmy mieli wiarę w Niego. Ta historia też jest po to, żeby wskrzesić nas takiego ducha, wiecie, wojowniczego. I od tamtego momentu zaczęłam modlić się inaczej moje dziecko. Chociaż tego nie czułam, chociaż byłam zesperowana, tak jak mówię, nie widziałam światełka w tunelu. Zaczęłam się modlić, Boże, dziękuję Ci za moje dziecko, że jest silne, że jest zdrowe, że jest oczyszczona z wszelkich narkotyków, wszelkiego wpływu dziwnych substancji, że jest napełniona Duchem Świętym, że czyta Biblię, że chodzi do kościoła, że jest zaangażowaną ewangelistką, że głosi innym ludziom. Zaczęłam się tak modlić. Oczywiście pierwsza moja modlitwa tak nie wyglądała. Teraz daję wam skrót. Bo na początku było mi dziwnie tak się modlić, bo naprawdę nic się nie zapowiadało, że tak będzie. Nic. Ale Bóg mi pokazał, że mam się tak modlić. Że mam oczekiwać wielkich rzeczy, które nastąpią. Skoro modliłam się o dynastię, to mam oczekiwać się dynastii. I ona będzie. Chociaż tego nie widzę. Więc modliłam się według tego, co będzie w przyszłości, a nie tego, co widziały moje oczy. I kiedy się tak modliłam, wiecie, to przychodziła wiara. Zaczynała wstępować wiara we mnie, bo jest powiedziane, że wiara jest ze słuchania, a słuchanie jest przez Słowo Boże. I kiedy to Słowo Boże my wypowiadamy i słyszymy swoimi uszami, to wstępuje w nas wiara. Tak więc to, co mówisz, ma znaczenie, ma wpływ na twoją wiarę czy niewiarę. Jeżeli jesteś teraz sklapnięty i masz małą wiarę, to znaczy, że za mało wypowiadasz Bożych słów, Bożych proroc, Bożych obietnic. Za mało tego słyszysz. Może za mało jesteś w kościele, może za mało słuchasz różnych kazań, ale również samemu mamy wpływ na to, co my mówimy i co słyszymy. Jeżeli w naszych modlitwach jest wiara, jest oczekiwanie, są wielkie słowa z Biblii, to będzie nas zasilało i podnosiło. I to się stało ze mną. Po dwóch tygodniach takich modlitw ja byłam już zupełnie inna. Wiecie, nic się nie zmieniło. Moja córka dalej była uzależniona, dalej chodziła w ciemności, ale ja byłam inna. Ja chodziłam już przez wiarę. Ja chodziłam już z podniesioną głową. I jak ona też to zauważyła, widocznie przestałam ją też cisnąć. Przestałam taka być, zmień się córko. Tylko po prostu odpuściłam. Ja wiedziałam, że to nastąpi. Okej, jeszcze nic nie widzę, ale to nastąpi. Zaraz to się dokona. I wiecie, że po tych dwóch tygodniach Jagoda przyszła do mnie i powiedziała, mama, ja chcę żyć tak, żeby mogła ci o wszystkim powiedzieć i żebyś była ze mnie dumna. Ja chcę być podobna do ciebie, mamo. Zaczęła takie słowa mówić. Pierwszy raz po tych wszystkich latach jakby wypłynęło z niej ta chęć innego życia, zmiany swojego stylu życia. Że już ta ciemność jej nie imponuje, że ona chce przejść na stronę Boga, na stronę światła. Tak więc było jeszcze parę etapów tych naszych, ale zmieniły się nasze relacje, zaczęliśmy rozmawiać, ona zaczęła mówić o różnych trudnych rzeczach, które przechodziła, złych rzeczach, które robiła, o których mi wcześniej nie mówiła, bo nie chciała mnie martwić. Tak więc ten przepływ, ta relacja zaczęła tutaj być. Ona jeszcze tkwiła w bardzo wielu różnych rzeczach, których nie potrafiła się jakoś otrząsnąć. A czasami przychodziła do kościoła i mówiła, mama, ja tu nie pasuję. W tym kościele ja tutaj jakoś nie pasuję. Tu są sami tacy święci ludzie. Ona cały czas czuła się brudna. I widziałam, że nie chce tak do końca Bogu zaufać. Nie chce pójść ten jeden krok dalej. Ale już modliła się z nami. Nie czytała Biblii. Mówiła, nie, ja nie rozumiem Biblii. Ja tutaj nic... Mini modlitwa wystarczy. Więc ja wiedziałam, że ona nie jest nawrócona. Że jeszcze ten proces oczyszczenia i zmiany serca nie nastąpił. Ale w zeszłym roku, i to jest właśnie ta dalsza część historii, której nie słyszeliście być może, w zeszłym roku, jak ona poznała chłopaka, bo ona zaczęła sobie tak porządkować życie. Poszła na studia, tutaj już skracam mocno, ale po wielu latach niepowodzeń w szkole, jak ona zaczęła studiować psychologię, namówiłam ją, żeby ją studiowała, pomyślałam, powiedziała mi tak, Jagoda, ja wiem, że ty nie lubisz szkoły, ale ja cię zapłacę za studia, pójdziesz tam tylko po to, żebyś poznała ludzi, tylko towarzysko będziesz sobie tam przychodziła, poznawała ludzi, nie musisz zdawać żadnych egzaminów, a ja ci opłacę wszystko. I tak ją, wiecie, podeszłam. I ona rzeczywiście, brakowało jej ludzi, więc poszła na te studia. Ale bardzo szybko się okazało, że ta psychologia jest po prostu wymarzonym kierunkiem dla niej. Nagle słyszymy, że ona zapisała się do koła naukowego. Moje dziecko w kole naukowym, po prostu ona miała takie zawsze kiepskie oceny, ledwo zdawała z klasy do klasy, co było coś niesamowitego, więc ona odpaliła się na tych studiach i, no i układała sobie życie. No i chciała też sobie, wiecie, tak ułożyć, żeby wyjść za mąż, tak, dziewczyna 24 lata, chce wyjść za mąż, chce mieć dzieci. No i spotkała chłopaka pierwszy raz takiego normalnego, z normalnej rodziny, studiującego fizjoterapię. No i sobie go upatrzyła, że to będzie jej mąż. Jak dziewczyna sobie kogoś upatrzy, to chłopaki muszą uważać wtedy. I ona zaczęła mówić o małżeństwie, zaczęła go tak przygotowywać. Oni byli ze sobą już chyba ze 2 miesiące i ona zaczęła go tak, wiesz, no jak się pobierzemy, to i tamto, będziemy mieszkali tu i tam, będziemy mieli tyle dzieci. I tak życie zaczęła przed nim roztaczać, jak to będzie wyglądało. Ja pomyślałam sobie, o, chłopak nie wytrzyma. Po prostu takie naciski, takie wizje już bardzo sprecyzowane. Ale wiecie, ona też miała taką wizję, że jej mąż będzie wierzący. Więc ona chciała, żeby jej mąż był nawrócony. Sama była jeszcze nie nawrócona, ale chciała, żeby jej mąż się prowadził do Boga. Więc sobie tak odmyśliła, że jemu będzie głosiła Ewangelię. I zaczęła mu różne historie z Biblii opowiadać. Czasami musiała sięgnąć do tej Biblii, żeby tam coś zacytować. W każdym razie po, nie wiem, 2-3 tygodniach takiego ewangelizowania go, ja myślę sobie, chłopak nie wytrzyma, tym bardziej, nie? Po prostu tym Bogiem go bombardowała. Po 2-3 tygodniach ona dzwoni do mnie, mówi, mamo, to jest niesamowite, co w księdze Izajasza jest napisane. I mi cytuje tutaj taki psalm, jak mnie to podniosło na duchu. To jest niesamowite. Ta Biblia i ta historia i tamta historia. Myślę sobie, wow. Po prostu zasało ją, wiecie. Cytowała Biblię chłopakowi i zaczęła z ducha odbierać. I zaczęło ją wciągać Boże Słowo. Zaczęła je czytać. Zaczęła mieć miłość do Niego. I tak, potem oczywiście chłopak nie wytrzymał i ją zostawił, tak jak przewidywałam. Więc dzwonię do Jagody, taka drżąca Jagoda, jak tam się czujesz, no bo wiecie, to są straszne momenty w życiu. A on mówi, mamo, Izajasz 54 rozdział, ten jest powiedziany, małżonkiem twoim jest Pan. Moim małżonkiem jest Bóg, a Pan Bóg, jeżeli będzie chciał, to ten chłopak i tak zostanie moim mężem. On i tak nie ma nic do gadania. Więc w każdym razie moja córka silna w Bogu, w Słowie, myślę sobie, ona naprawdę się nawróciła. Bo w takim momencie nie panikować, to jest cud. Tak więc zaczęła czytać słowo, została uwolniona też od różnych demonicznych więzów, została napełniona Duchem Świętym, przyjęła przez Duchu Świętym, zaczęła mówić językami, zaczęła przychodzić do nas do kościoła, tak jak wcześniej źle się w nim czuła, to nagle uwielbia być w kościele, uwielbia pastora, uwielbia spotkania ludzi w kościele, 3 razy w tygodniu jest w kościele. Prowadzi grupę biblijną dla swoich kuzynek i dla swojej siostry przez internet. Ewangelizuje razem z grupą młodzieży. I po prostu mamy taką relację, jak nigdy jeszcze w życiu nie mieliśmy. Tak, przez te wszystkie lata, jak Oda zmagała się z depresją, z myślami samobójczymi, z różnymi bardzo dużymi takimi wahnięciami nastroju, więc brała leki. Brała leki, chodziła do psychiatry, to były stabilizujące leki, czasami mocniejsze, kiedy miała sesję, musiała brać mocniejsze dawki. I w zeszłym roku, kiedy się nawróciła, ja pierwsza moja myśl była taka, Jagoda już nie będzie brała leków. Bóg ją uzdrawia, było widać ta przemiana, która w niej nastąpiła, ta siła z Ducha Świętego, która się pojawiła. Ale we wrześniu Jagoda mówi, mama, trzeba kupić leki, bo się skończyły. I ja nic nie mówiłam, nie kupiłam tych leków i czekałam, aż ona zapomni o tym. Odczekałam parę dni, mama, trzeba kupić leki, ale znowu nie kupiłam, nic nie mówię. Czekam, czekam. Po miesiącu Jagoda mówi, mamo, ja od miesiąca nie biorę leków i dobrze się czuję. Ja mówię, widzisz, córa, bo Bóg się uzdrawia kompletnie, Jego Słowo uzdrawia całkowicie, również ciało. Tak więc Jagoda od września zeszłego roku nie bierze żadnych leków, nie potrzebuje leków, nawet teraz podczas sesji, jest stabilna. Więc aleluja, to jest kolejny cud, coś niesamowitego. I wiecie, to jest historia tak jak tej kobiety. To jest jeden z przykładów, bo tych historii jest więcej w naszym życiu, w życiu innych ludzi. Ale to pokazuje, jaką my mamy mieć postawę, kiedy jest ciemność, kiedy nie ma światełka w tunelu, kiedy wydaje się, że Bóg nam odmawia, wydaje się, że nas nie słyszy. Wydaje się, że inni ludzie nas nie rozumieją również w tym. Kiedy wydaje się, że Bóg mówi nie, to nasza postawa musi być taka jak tej kobiety. Uniżenie względem Boga i nieustanne takie przypominanie sobie, Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, Bóg słyszy mnie, Bóg mnie widzi. Jezus został wysłany do tej kobiety. Tylko do tej kobiety, poza granicę Izraela, żeby dokonał tego cudu i potem wrócił z powrotem do ojczyzny. Coś niesamowitego. Dlatego, że serce tej kobiety było takie, że Bóg patrząc z góry zobaczył jej serce, zobaczył jej wiarę i wysłał tam Jezusa. Wysłał swojego Syna, żeby ten cud się tam dokonał. Tak więc, kochani, chciałabym, żebyście odgrzebali intencje, które być może mieliście już wiele lat temu, a być może wasza wiara trochę siadła, bo nie widzicie rezultatów, bo nie widzicie owoców, bo tak długo się już modlicie, tak wiele słyszeliście już odmowy albo ciszy w eterze, że Bóg nie reaguje, wydaje się, że On nie słyszy. Bóg widzi wasze serca, Bóg widzi wasze nastawienie i musi, tak jak jest powiedziane w Biblii, żeby wyprostować omdlałe kolana, tak, żeby się wzmocnić, żeby na nowo stanąć w wierze, żeby przypomnieć sobie, tak jak Bóg mi powiedział, nie jęcz, walcz, nie jęcz. Masz mieć wiarę. Nie masz wiary? To miej wiarę. Skąd się bierze wiara? Ze słuchania. A słuchania, z czego mamy słuchać? Bożego Słowa. Mamy słuchać Boże Słowo. Boże Słowo nam wystarczy. Naprawdę ono wystarczy. Tu jest tyle cudów opisanych, tu jest tyle historii pokazanych, że Bóg już z każdej strony pokazał, jak jest wierny i jak jest dobry. To od nas teraz zależy, co my będziemy z tym robili. Czy my to będziemy czytali? Czy będziemy się martwili sytuacją, która jest wokół nas? My nie mamy się martwić. My jesteśmy ludźmi wierzącymi, a nie martwiącymi się. Amen?
Amen.
Tak więc powstańmy teraz i będziemy się modlić. I chciałabym, żeby każdy z was teraz wyciągnął intencję, która jest teraz dla was najważniejsza. Gdyby Bóg stał przed tobą, albo tak jak w życiu Salomona, w nocy ci się objawił i zapytał, co chcesz, żebym ci uczynił, to co by to było? Co jest najważniejszą rzeczą w twoim życiu? O co się chcesz modlić? Chciałabym, żebyśmy teraz się o to modlili. Możesz modlić się po cichu, pod nosem, możesz w głowie, ale żebyś to wypowiedział przed Bogiem. Żebyś powiedział, Boże, ja potrzebuję dynastię na przykład. Tak? Albo ja potrzebuję uzdrowienia w tej relacji, albo w moim życiu. Okej, okay, modlimy się. Panie Boże, my Ci dziękujemy za tą historię, dziękujemy Ci za Twoją dobroć i za to, że przypominasz nam, że Ty widzisz, że Ty słyszysz, że nas dostrzegasz i jesteś w naszym życiu nie przez przypadek, jesteś po to, żeby czynić cuda, żeby wyprowadzać jeńców na wolność, żeby Twoje miłosierdzie, Twoja łaska rozlała się w całym naszym życiu, w naszym ciele, w naszym duchu, duszy, w naszej rodzinie, w naszym otoczeniu, w naszym mieście, w naszym miejscu pracy. Ty chcesz zamieniać te wszystkie miejsca w Boże Królestwo, gdzie dzieją się ponadnaturalne rzeczy. I my dziękujemy Ci za to, że przypominasz nam przez postawę tej skromnej, pokornej kobiety, jak chcesz, w jakim miejscu ma być nasze serce, byś Ty mógł dokonać cudu, by ten cud mógł się dokonać. Boże, my chcemy na nowo odczuć, jakby wewnątrz, mieć postawę ludzi, którzy biorą z Bożego Królestwa to, co Ty objawiłeś, to, co obiecałeś. Nie chcemy się wycofywać, nie jesteśmy ofiarami, nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy są ranieni, tylko spychani, tylko jesteśmy zwycięzcami w Chrystusie i chcemy zachowywać się jak zwycięzcy. Amen. Chcemy modlić się też tak jak Dawid. Boże, o Boże, stwórz we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego. Odnów w nas taką postawę ducha niezwyciężonego, ponieważ Ty wywalczyłeś zwycięstwo na krzyżu i chcesz, żeby ono się objawiło w naszym życiu, w każdej sytuacji, która jest ważna dla nas. I chcemy walczyć, Boże, aż zobaczymy zwycięstwo, aż zobaczymy cud, aż Ty zareagujesz, aż zrobisz to, co jest do zrobienia. Już teraz z góry Tobie dziękujemy. Już teraz chcemy Ci podziękować, Boże. Dziękujemy Ci za cud, który się objawia, za cud, który następuje, za cud, który za chwileczkę zobaczyło nasze oczy, amen, bo już w duchu on się dokonuje. Amen. Tak więc dziękujemy Ci z góry, zaocznie, za to, co Ty robisz, za Twoją dobroć i cieszymy się cudami, które nadchodzą. Tobie niech będzie chwała za to. Amen.
Amen. Amen. Amen.